Wiem, wiem, wiem. Gdy patrzycie na tytuł tego odcinka i jego bohatera, możecie zadać pytanie. Ale jak to zwierzę? Przecież to podcast o ludziach, a nie ludziach i misiach, którzy zmienili świat. Przyznacie, że wtedy nazwa tego podcastu byłaby już w ogóle przesadzona. Ale nie dziwcie się temu. Niedźwiedź Wojtek, o którym powiemy, kryje za sobą fantastyczną historię. Genialną podróż z Iranu pod Monte Cassino, w którą niełatwo uwierzyć. Słyszeliście już kiedyś o nim? Myślę, że tak. Ta relacja jest jak ze świetnej powieści. Wojtek, żołnierz armii Andersa, w tej historii jest tak bardzo ludzki i ciekawy, że nie można przejść obok niego obojętnie. Szeregowy Wojtek wzbudził ogromne zainteresowanie w różnych częściach świata. Jego rola na szlaku II wojny światowej była niebagatelna, dlatego postanowiłem nagrać o nim odcinek. Odcinek z rodzaju tych lżejszych i przyjemniejszych, mimo że jego akcja dzieje się podczas II wojny światowej. Jak to się stało, że niedźwiedź trafił do armii Andersa? Czy to prawda, że był dobrym kompanem żołnierzy, z którymi nieraz uprawiał zapasy dla zabawy, czy pił z nimi mocniejsze trunki? Jaką praktyczną rolę odegrał podczas II wojny światowej i jak kończy się jego historia? Zapraszam więc na kolejny odcinek podcastu o nazwie Misie, które zmieniły świat. Jestem Wiktor Hoffman i możecie mnie znać oprócz tego podcastu z nikąd, bo nie jestem znany. Może widzieliście mnie jedynie w Biedronce pod moim blokiem. Tam jestem znany. Jakkolwiek jest, zapraszam na moje sociale, gdzie możecie poznać mnie bliżej. I dajcie mi teraz chwilę. Dziękuję ze szczerego serca moim patronom. Mateuszowi, Piotrkowi, Jackowi, Aleksandrze, Przemkowi, Konradowi, Stanisławowi, Wojciechowi, Mikołajowi, Wiktorowi, Krzyśkowi i Mateuszowi. Jest was coraz więcej. To niesamowite, że decydujecie się mnie wspierać nawet na okres 16 czy 18 miesięcy, a nawet 2 lat. To świetne uczucie i z całego serca bardzo to doceniam. I deklaruję się, że przez ten czas z wami będę, skoro wy przez ten czas wspierać mnie będziecie. Dziękuję też Danucie z Buy Coffee za bardzo duże jednorazowe wsparcie oraz miłe słowa, jak i Krzyśkowi, któremu nie mogę odpowiedzieć osobiście na Patronite, bo jego konto już jakby nie istnieje, więc Krzyśku, dziękuję ci tutaj, doceniając każde z twoich słów, które mi napisałeś. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i pamiętajcie, że jeśli tylko chcecie, napiszcie do mnie. Możecie mieć również bezpośredni wpływ na odcinki tego podcastu. Jeśli chcecie, możecie wziąć w nim nawet udział. Będzie mi bardzo miło. Przecież tworzymy to wszystko razem. Nie przedłużając jednak już, zapraszam na bardzo przyjemną historię o zasłużonym niedźwiedziu Wojtku. Na samym początku, jak opracowywałem ten odcinek, tak stwierdziłem, że wymienię różne ważne zwierzęta w historii tego świata. O niektórych już mówiliśmy w tym podcaście, co tylko mówi nam o tym, że rzeczywiście miały one wpływ na historię ludzkości. Przecierały nie jeden szlak. Pamiętamy przykrą historię suczki Łajki, Briełki czy Striełki. Pieski te podbijały kosmos. Mówiliśmy też o pasażerach balonu, którzy jako pierwsi znaleźli się w chmurach, czyli o kaczce, baranie i kogucie. Ale na przykład pies zaprzęgowy Balto w 1925 roku na Alasce samodzielnie przez prawie całą dobę kierował zaprzęg w stronę wioski, do której trzeba było dostarczyć lek dla kilkunastu chorych na błonicę dzieci. Dlaczego samodzielnie? Prowadzącego zaprzęg Gunnara Kassena z racji fatalnych warunków pogodowych dopadła ślepota śnieżna. Jednak dzięki instynktowi psa Balto udało się dotrzeć do wioski i uratować dzieci. Świetna historia. Znany niektórym może być również pies Stabi, uczestniczący w około 17 bitwach I wojny światowej. Bodajże buldog angielski, ale nie jestem pewien. Miał uratować część swojego pułku, wykrywając zagrożenie związane z gazem musztardowym czy nadlatującymi pociskami artyleryjskimi, które słyszał po prostu szybciej niż reszta żołnierzy zwykłych ludzi. Potrafił też szukać rannych żołnierzy czy nawet złapać niemieckiego szpiega, co spowodowało mianowanie go na stanowisko sierżanta. Sierżant Stubby w ciągu swojego 9-letniego życia stał się autorem wielu zasług dla swojego państwa. Odznaczenia przeszywane do jego słodkiego ubranka przestały się na nim mieścić. Trochę zbyt cukierkowo się zrobiło. Wiele bohaterskich zwierząt pozostało bezimiennych. Na przykład setki gołębi pocztowych podczas I wojny światowej zapewniało dobrą komunikację na froncie między żołnierzami jednej strony, mimo że wokół szastały kule. Takie gołębie przekazywały na przykład informacje o położeniu rannych. Wiele zwierząt odbywało, jak sobie wcześniej w tym podcaście mówiliśmy, podróż w kosmos. Niestety, co etycznym nazwać nie możemy, czasami nie planowano stamtąd ich powrotu. Jakkolwiek by było, przysłużyły się one do rozwoju cywilizacji w nieprawdopodobny sposób. Tysiące psów było i jest używanych jako psy policyjne czy wojskowe. W historii takie psy niejednokrotnie przedzierały się przez okopy, szukając rannych czy przenosząc informacje. Warto też powiedzieć o tym, że gdy w nieprzychylnych, błotnistych warunkach pojazdy terenowe czy gąsienicowe nie dawały rady, transport zaopatrzenia czy rannych żołnierzy odbywał się za pomocą mułów czy osłów. One w takich warunkach radziły sobie świetnie. Z innych przypadków, podobno w okopach I wojny światowej, Francuzi używali świetlików do rozjaśnienia map czy kartek z różnymi informacjami. W ciemnościach nie daliby sobie bez tych owadów rady. Na przestrzeni wieków, jak widzimy, zwierzęta doskonale, odważnie spełniały i spełniają nadal swoje obowiązki. Więc to chyba ten moment, żeby złożyć tym stworzeniom, jakkolwiek to nie zabrzmi, mały hołd właśnie tym odcinkiem. Niedźwiedź Wojtek jest świetnym przykładem, bo ma w sobie wiele ekscytujących cech. Co zadziwiające, bardzo ludzkich. 30 lipca 1941 roku w Londynie podpisano układ Sikorski-Majski. Traktat ten odświeżał relacje polsko-radzieckie po inwazji ZSRR na Polskę z 17 września 1939 roku. Na tym porozumieniu zależało chociażby Wielkiej Brytanii, która chciała wzmocnić koalicję antyhitlerowską. Układ ten zaczął obowiązywać już po ataku III Rzeszy na ZSRR. Za jego sprawą polscy żołnierze i więźniowie polityczni na terenie państw Związku Radzieckiego mogli opuścić swoje cele, jeśli byli obywatelami Polski. Spotkało to chociażby przebywającego w niewoli niepokornego Władysława Andersa. Szybko zaczęto formować polską armię na terenie Związku, składającą się z polskich jeńców i cywilów, jednak oczywiście nie wszyscy cywile do tej armii wstąpili. Dowódcą uczyniono właśnie Andersa. Stąd nazywa się tą armię najczęściej po prostu Armią Andersa. Proste i logiczne. Oczywiście patrząc przez pryzmat niedawnej przeszłości tych państw, relacje byłych więźniów, często źle traktowanych w rosyjskich więzieniach, a właśnie Rosjan, były mocno napięte. Z zachodu nacierali Niemcy. Trzeba się było wraz z tysiącami kobiet i dzieci ze Związku Radzieckiego wycofać. Zdecydowano o ewakuacji Polaków. Stalin wydał na to zgodę. Łączna ilość ewakuowanych z ZSRR w 1942 roku to około 115 tysięcy ludzi podczas dwóch fal migracji, w tym przybliżając 75 tysięcy żołnierzy, nie licząc reszty, mianowicie cywilów, wśród których było też kilkanaście tysięcy dzieci. Była to zdecydowanie największa ewakuacja byłych więźniów z ZSRR w czasie wojny. Kierunek? Teheran. Następnie armia miała pójść do Palestyny. Tam żołnierze Andersa mieli się lepiej uzbroić i przegrupować, bowiem od razu po wyjściu ze Związku Radzieckiego w żadnym wypadku nie byli gotowi do walk. Na początku trzeba było udać się nad brzeg Morza Kaspijskiego. Dokładnie na tereny dzisiejszego Turkmenistanu. Stamtąd statkami Polacy mieli przeprawić się na drugi brzeg, do Iranu. Wszystko odbywało się w bardzo dużym głodzie, który wyniszczał podróżujących. Wśród podróżnych panowała epidemia choćby tyfusu, która w tamtym czasie zabrała tysiące żyć. Po przeprawieniu się przez Morze Kaspijskie, czyli największe jezioro na świecie, konwój dotarł do miasta Pahlavi. Tam Polacy osiedlili się na jakiś czas. Rozbili obóz. Ewakuowani byli w kiepskiej kondycji. Śmiertelność zaczęła rosnąć. Dzisiaj w specjalnej polskiej sekcji jednego z tamtejszych cmentarzy widnieje ponad 600 grobów Polaków, którzy nie przeżyli tej ewakuacji, a konkretniej głodu i chorób, których nabawili się jeszcze w ZSRR, choćby podczas uwięzienia w strasznych warunkach, czy wracając z Syberii. Dalej polski konwój miał udać się do Teheranu, tak jak powiedzieliśmy, w którym również spocznie wielu Polaków, którzy nie przeżyją tej podróży. Zanim jednak pójdziemy zgodnie ze szlakiem tego polskiego eksodusu ze Związku Radzieckiego, to powiedzmy o tym więcej, co wydarzyło się w Pachlawi, bo doszło tam do wyjątkowej sytuacji. Zacytuję tu książkę autorstwa Eileen Orr, zatytułowaną Niedźwiedź Wojtek. Czytamy tam tak. Przemarsz polskiej kolumny nie mógł odbyć się całkowicie niezauważony. Nagle bowiem na pustkowiu, na którym zatrzymał się polski konwój, dosłownie znikąd pojawił się bosonogi chłopiec z przewieszonym przez szyję jutowym workiem. Niespodziewany gość swym wyglądem przypominał wiele innych na wpół zagłodzonych dzieci, które Polacy spotykali podczas swego przemarszu szlakiem, biegnącym wzdłuż zachodnich wybrzeży Morza Kaspijskiego. Skóra i kości oraz wyrażająca napięcie wychudzona twarz z wielkimi brązowymi oczami, w których dostrzec można było tyle samo nieśmiałości, co i nadziei. Chłopiec był ubrany w brudny burnus, co skłoniło Polaków do wysnucia przypuszczenia, że był on pastuszkiem. Rzekomemu pasterzowi powieka nie drgnęła, gdy wpatrywał się w żołnierzy, wbijając wzrok w każdy kęs pożywienia, który brali oni do ust. Skinęli na niego, zachęcając, aby się do nich zbliżył. Uczucie głodu przemogło lęk przed obcymi. W mgnieniu oka chłopiec zaczął łapczywie spożywać mięso z wręczonego mu kociołka. Kapral Piotr Prendys spoglądał z ciekawością na przewieszony przez jego ramię burnus. Wskazując na worek, kapral za pomocą gestów zapytał niespodziewanego gościa o jego zawartość. Chłopiec odpowiedział Polakowi w niezrozumiałym dla wszystkich dialekcie. Gdy żołnierze ostrożnie poluzowali sznurek zaciskający koniec worka, ku ich ogromnemu zaskoczeniu z jego czeluści wychylił się czarny pyszczek małego niedźwiadka. Koniec długiego cytatu. W taki sposób wędrujący Polacy, konkretnie z 22. Kompanii Zaopatrzeniowej, po raz pierwszy spotkali swojego przyszłego kompana i przyjaciela. Historia niezwykła i napawająca ogromną ciekawością, co będzie dalej. Kilkumiesięczny miś wyglądał na niedożywionego. Był mizerny i osłabiony, lecz ujmujący od pierwszego wejrzenia. Z tego, co udało się żołnierzom wywnioskować z migów irańskiego chłopca, ktoś mógł powierzyć mu opiekę nad misiem, podczas gdy jego matka została upolowana przez myśliwych. Jaki los mógł czekać takiego misia? Patrząc po jego wyglądzie, mógł szybko zejść z tego świata z racji niedożywienia lub jakichś chorób. Gdyby pozostał w Iranie, zapewne jakiś treser w okrutny sposób nauczyłby go tańczyć w jakimś cyrku lub na jarmarkach. Takie cyrkowe niedźwiedzie były bardzo źle traktowane. Jego los mógł być naprawdę bardzo przykry. Byłoby to cierpienie dla zwierzęcia. Niewykluczone też, że ktoś z czasem mógłby po prostu świadomie pozbawić go życia, chcąc się na przykład obronić lub nie chcąc w niego inwestować sił czy się nim opiekować. Polacy, podobno za namową jednej z młodych dziewczyn podróżującej z kompanią, mianowicie Inką Bokiewicz, postanowili zebrać trochę kosztowności, jedzenia i dóbr i odkupić za ich pomocą misia od tajemniczego chłopca. Ten, ku zdziwieniu niektórych, zdecydował się go sprzedać, po czym się oddalił jakby nigdy nic. Podobno po transakcji żołnierze, m.in. porucznik Anatol Tarnowiecki, spojrzeli po sobie i wyrazem twarzy niejako pytali siebie nawzajem. Co myśmy właśnie zrobili? Kupili niedźwiedzia? Po co? Cóż, czekała ich wciąż niemała droga, chociażby do samego Teheranu, a nie wiadomo co jeszcze los miał im zgotować po drodze. Nazwano go Wojtek, Wojciech. Głównym opiekunem misia miał zostać wspomniany wcześniej kapral Piotr Prendys, który przez swoich kumpli był nazywany od tego momentu mamą niedźwiedzicą. Żołnierze za bardzo tym, że adoptowali niedźwiadka, się nie chwalili. bo chyba w kontekście wojny, która miała wtedy miejsce na świecie, raczej nie należało się tym chwalić, bo nie była to przecież rzecz niezbędna w tamtym momencie. Ich przełożeni mogli nie być zachwyceni. Taki miś mógłby stanowić po prostu zbędny balast. Czy tak było? Nie, no bo nagrałem o tym odcinek, więc jasne, że tak nie było. Było naprawdę ciekawie. Obecność małego, futrzanego Wojtka wśród ewakuowanych dość szybko wyszła na jaw. Po zaopiekowaniu się nim stał się mocno energiczny i trudny do upilnowania. A to ruszył w pogoń za jakimś ptakiem, to czmychnął tu, to tam. Niemożliwym było to, by ukrywać go wśród żołnierzy przez jakiś dłuższy czas. Jednak przełożeni kaprala Piotra Prendysa i jego najbliższego otoczenia od razu zostali oczarowani Wojtkiem. Pozwolili mu grasować w swoim otoczeniu, bawili się z nim i dawali mu nocleg w swoich namiotach. Ogólnie rzecz biorąc, kilkumiesięczny Wojtek mocno podwyższał morale żołnierzy armii Andersa, zwłaszcza 22. Kompanii Zaopatrzeniowej, często ich rozweselając, bawiąc się z nimi. Lecz droga była jeszcze przed nimi daleka, tak jak powiedzieliśmy. Pod Teheranem spora część konwoju ewakuacyjnego się porozdzielała. Wtedy tysiące cywilów skierowano w różne części świata. Z dnia na dzień, podróżując do Palestyny, dokładnie na pustynię Negev, wraz z drugim korpusem Polski pod wodzą Andersa, wchodzącym już później w skład 8. Armii Brytyjskiej i już w samym obozie, Wojtek miał coraz to śmieszniejsze pomysły oraz coraz to większą chęć do zabawy. Żołnierze na jakiś czas tam spoczęli, przygotowując się do dalszych działań, oczekując na kolejne rozkazy. W obozie było widać błyskawiczny rozwój Wojtka i coraz lepszą jego aklimatyzację w kompanii. Ze strony naszego bohatera czuć było wdzięczność za to, co polska kompania już zdążyła dla niego zrobić. Nie zbraniał się przed przytulaniem swoich nowych opiekunów. Szybko nauczył się też bawić w berka. Gonił żołnierzy, jak i przed nimi uciekał. Jedną z jego ulubionych zabaw były zapasy z żołnierzami. Zapasy, które sam Wojtek często prowokował, inicjował. Albo jeden na jednego, albo żołnierze naskakiwali na niedźwiedzia w kilku naraz. Co ciekawe, Wojtek dawał czasami wygrać o wiele słabszym fizycznie żołnierzom, ekwilibrystycznie i w komiczny sposób upadając na ziemię jak piłkarze. Wojtek upodobał sobie również drzewa, nie tylko po to, żeby drapać na nich swoje plecy. Uwielbiał się na nie wdrapywać. Przez jakiś czas wdrapywał się na nie, nie potrafiąc z nich z gracją schodzić, dlatego po prostu z nich spadał. Czasami widząc, że Wojtek wszedł zbyt wysoko, jego opiekunowie brali w ręce drabinę i wchodzili na drzewo, próbując misia asekurować, choć oczywiście proste to nie było. Wojtek, z racji, że należał do kompanii zaopatrzeniowej, sporo z nią podróżował po innych obozach alianckich. Wyobraźmy sobie zdziwienie na przykład Brytyjczyków obozujących na przykład w Syrii czy Libanie, gdy wraz z zaopatrzeniem Polacy zabierają ze sobą w ciężarówce niedźwiedzia. Przecież to musiało robić wrażenie. Wyobrażacie sobie tak podjechać na imprezę, po tańcówkę w lokalnym OSP? Wasz skład plus niedźwiedź na tylnym siedzeniu. Automatycznie cała gmina by o tym trąbiła. Obecność Wojtka, gdziekolwiek, zabijała nudę i schematy. Niektórzy żołnierze zaczynali się niecierpliwić przygotowaniami i niepewnością, gdzie przyjdzie im się udać w najbliższym czasie. Niektórzy nie mieli okazji sprawdzić się w boju. Wielu zapewne się stresowało przyszłością. A tu nagle, do obozu, Polacy wjeżdżają z niedźwiedziem. Coś niesamowitego. Wojtek lubił się bawić zarówno z ludźmi, jak i ze zwierzętami. Zaprzyjaźnił się choćby z obozowym dalmatyńczykiem brytyjskiego oficera łącznikowego. Obserwowanie ganiających się obozowych pupilów na pewno umilało czas żołnierzom. Psotny Wojtek lubił pokrążyć po obozie, bo zawsze ktoś mógł go czymś poczęstować. Uwielbiał jedzenie. Jadłospis miał bardzo urozmaicony. Można powiedzieć, że jadł wszystko, co ktoś mu podał. A to wpadł mu do pyska jakiś owoc, trochę miodu, no bo to miś, kawał jakiegoś pieczywa, dżem, suchary, mięso i moglibyśmy tak wymieniać. Miś hektolitrami pochłaniał mleko, które żołnierze czasami podawali mu w butelce po piwie czy wódce, co spowodowało, że i od takich trunków nie stronił. Nie miał zbyt dobrej głowy, ale i tak, wyobraźcie sobie, jakie to musi być uczucie, siedząc przy ognisku z niedźwiedziem, popijając sobie z nim piwo albo wino. To musi być strasznie satysfakcjonujące. Wojtek nie stronił od alkoholu. Było po nim widać, kiedy jest pod wpływem i lubił ten stan. Nie stronił też od papierosów, ale te po prostu miał zjadać, zamiast je palić. Trudno wyobrazić sobie zresztą, jak wielki ćwierćtonowy miś z wielkimi łapami zaciąga się niewielkim cygaretem. W trakcie swojej przygody z 22 kompanią zjadł sporo rzeczy, które niekoniecznie nadawały się do jedzenia, ale nie miało to na niego jakiegoś straszliwego wpływu. Innym razem w jednym z obozów Wojtek, widząc porozwieszaną na sznurkach kobiecą bieliznę, postanowił po prostu ją sobie zabrać. Niektóre z kobiet dojrzały Wojtka, po czym, no oczywiście, uciekały, gdzie pieprz rośnie. Większość z nich robiła to w niepełnym ubraniu, które znajdowało się wówczas na naszym bohaterze. Gdy towarzysze z kompanii Wojtka dowiedzieli się o tym wybryku, wykorzystali to, by pod płaszczykiem przeprosin misia lepiej poznać poszkodowane dziewczyny. Według książki Eileen Orr, Wojtek w teatralny sposób przeprosił kobiety, skrywając swój pysk w ogromnych łapach, pojękując skruszonym głosem. Można powiedzieć, że Wojtek był takim trochę skrzydłowym kompanii zaopatrzeniowej. Innym razem, w święto Bożego Narodzenia, upity winem Wojtek postanowił przedrzeć się po kryjomu do magazynu, gdzie znajdowały się beczki z zapasami żywności, po czym, niezbyt subtelnie, dostał się do ich środka, robiąc przy okazji straszny bałagan, marnując niemało zapasów. Jego opiekunowie w nocy musieli wstać i po nim posprzątać. Było coś, co Wojtek, oprócz jedzenia, szczególnie uwielbiał. Była to woda. Nie zapominajmy, wciąż znajdujemy się na pustyni na Bliskim Wschodzie. Brygada miała w zwyczaju chodzić do obozowej łaźni, by wziąć prysznic, który mógłby ich nieco zrelaksować lub orzeźwić. Niełatwo było pozbyć się stamtąd Wojtka, który do tej samej łaźni lubił przyjść i zmarnować cały zapas wody, wchodząc pod prysznic. Nasz bohater samodzielnie potrafił go uruchomić, pociągając za specjalny sznurek, który zwalniał spust. Jak można się domyślać, woda na pustyni była drogocennym towarem. W spiekocie dnia możliwość chociażby opłukania się dla żołnierzy była prawdziwą chwilą wytchnienia. A tu nagle przychodził Wojtek, ważący już jakieś ćwierć tony miś, który jednym pociągnięciem marnował całą wodę, chcąc tylko nieco się ochłodzić. Jego rozrzutność doprowadziła do zamknięcia łaźni w pewnym momencie. I teraz ciekawa sprawa. Przez jakiś czas zmęczony niedźwiedź doglądał wejścia do łaźni, które ciągle było zabarykadowane. Robił to tak gorliwie, że któregoś dnia udało mu się zwrócić uwagę, że drzwi do baraku z prysznicami są uchylone. Gdy postanowił skorzystać z okazji, w środku znalazł przerażonego na widok niedźwiedzia jakiegoś gagatka z lokalnej arabskiej społeczności. Gdy reszta kompanii usłyszała dobiegające z łaźni krzyki przerażenia, czym prędzej tam pobiegła, dostrzegając szpiega. Okazało się, że Wojtek rzeczywiście odegrał niebagatelną rolę. Na przesłuchaniu Arab przyznał, że chciał znaleźć należący do armii magazyn z bronią. Gdyby nie Wojtek, mogłoby mu się to udać. To jedna z popisowych sytuacji związanych z naszym bohaterem. Jednak wspomniałem już o spiekocie. Naturalnym środowiskiem Wojtka na pewno nie była pustynia. Miał przecież grube futro i sporą tkankę tłuszczową. Nie zapominajmy, że pulchny niedźwiedź z gęstym futrem na Bliskim Wschodzie mógłby czuć się w takich warunkach fatalnie. I tak było. Do tego stopnia, że mimo ogromnego przywiązania do 22 kompanii postanowił uciec. Uciec, co ciekawe, dokładnie w kierunku Iranu, skąd przyszedł. Pamiętał, że tam po prostu było chłodniej. Jego opiekun, Piotr Prendys, czym prędzej udał się w kierunku, gdzie zmierzał Wojtek, gdy ostatni raz go widziano. Prendys pomyślał, że dobrym pomysłem będzie pogoń za nim wraz z cysterną wody, w której cieniu w upalne dni się chował, licząc na to, że ktoś mógłby odkręcić kurek z orzeźwiającym płynem i mu ulżyć. Po kilku kilometrach Prendys wraz z towarzyszami dojrzeli zmęczonego Wojtka. Gdy miś zobaczył, że jego opiekun zjawił się z cysterną wody, zrezygnował z dalszej tułaczki. Wrócił do obozu, choć pokazywało to, jak bardzo nienaturalne są to dla niego warunki. Niedługo jednak te warunki miały się zmienić na nieco lżejsze. Ale tylko pod względem pogody, bo działo się tam o wiele więcej. Zaczęły chodzić pogłoski, że drugi korpus Andersa wraz z 8 Armią Brytyjską mają wziąć udział w kampanii włoskiej. Alianci zapoczątkowali tę kampanię operacją Husky, która miała na celu przejęcie Sycylii i wejście do Włoch od południa. Udana operacja zamknęłaby faszystom dostęp do Morza Śródziemnego oraz zwróciła ich uwagę na południe, przez co musieliby skoncentrować siły na obronie. Za swoją najbardziej ufortyfikowaną bramę w drodze na Rzym uważali wzgórze Monte Cassino, położone na linii Gustawa. Pagórkowaty teren z charakterystycznym, zabytkowym klasztorem na wzgórzu. To była sceneria idealnie sprzyjająca w defensywie Niemcom. Alianci wiedzieli, że będzie ciężko, bo w historii miejsce to było praktycznie nie do zdobycia, zwłaszcza od południa. Nie było jednak wyboru. Alianci musieli zdobyć Monte Cassino, otwierając sobie drogę na północ i na Rzym, do którego mieliby już tylko niecałe 150 km. Próbowali oni jednak też metod alternatywnych. W podobnym czasie rozpoczęto operację Shingle, która przewidywała desant na miasto Anzio, chcąc obejść linię Gustawa od strony morza. Po początkowych sukcesach nie udało się jednak ruszyć w stronę Rzymu. Sukces aliantów miał być uzależniony od zwycięstwa pod Monte Cassino. To była niewątpliwie najważniejsza bitwa kampanii włoskiej, jedna z najważniejszych i najkrwawszych bitew II wojny światowej. Choć trzeba to powiedzieć, że walki o Monte Cassino składały się z kilku starć. Pierwsze starcie miało miejsce w styczniu 1944 roku. Bez wchodzenia w szczegóły, alianci dostali srogi łomot. Już po pierwszym ataku, za namową nowozelandzkiego dowódcy Bernarda Freyberga, który ubzdurał sobie, że klasztor benedyktynów będzie używany jako forteca, alianci postanowili go zbombardować. Dokładnie 15 lutego. Freyberg powiedział, że jak nie zbombardują klasztoru, to Niemcy dzięki niemu będą mieli o wiele większą przewagę i że jak nie zbombardują w ogóle, to nie będzie walczył i się obrazi. No wiadomo, może nie dosłownie, ale tak to mniej więcej wyglądało. Więc wykonano ten zbędny, niezwykle kontrowersyjny ruch, zabijając przy okazji niewinnych cywilów. A Niemcy, którzy nie byli zdecydowani chować się we wnętrzu klasztoru, mieli teraz rozległe ruiny, w których z powodzeniem i wygodnie można było już się na legalu chować i ostrzeliwać przeciwników. Odbiło się to sporym echem na całym świecie. Czas mijał, a wciąż nie udało się przełamać linii Gustawa. Drugie i trzecie natarcie aliantów obyło się bez większych sukcesów. W pogotowiu jednak był jeszcze drugi korpus Polski pod wodzą niepokornego generała Andersa, który bez czekania na decyzję polskich władz chętnie zaoferował się do pomocy, wiedząc jednocześnie, że i tak by musiał prędzej czy później zawalczyć, chcąc jednocześnie utrzeć nosa Sowietom, którzy przedstawiali armię Andersa jako nieudolną. Chciał też pokazać całemu światu, że mimo, że Polska jest rozdarta, to siła i potencjał w tym narodzie jeszcze duże drzemią. Armia Andersa miała być trzonem operacji Honker. To czwarte natarcie było starannie przygotowywane zarówno przez szefostwo aliantów, jak i przez samego Andersa, który skrupulatnie przygotowywał się do ataku, poznając teren i rozmieszczenie przeciwników. Gorliwie studiował również mapy. Ogromną rolę miał odegrać ostrzał z artylerii. Bardzo ważnym elementem było zaopatrywanie armii w amunicję do dział, a mówimy tu o setkach ton amunicji do wielu stanowisk, który wiąże się z ryzykiem utraty życia. Żeby na przykład 22 kompania zaopatrzeniowa dostała się do niektórych miejsc ostrzału, musiała pokonać górskie serpentyny, zaraz przy urwiskach, w nocy bez żadnego oświetlenia, żeby nie być zauważonym przez Niemców. Jak na to wszystko reagował Wojtek? Z początku był niepewny i wystraszony, ale dość szybko zaczął wspinać się na drzewa, by z oddali obserwować błyski i wybuchy. Zaczął się z nimi oswajać. Nagle jakby doznał poczucia obowiązku. Zaczął zachowywać się tak, jakby zrozumiał mniej więcej, o co w tym wszystkim chodzi. Wraz ze swoimi kompanami Jeździł ciężarówką po froncie, by rozpakowywać ją z amunicji. Pracował ciężko i niezwykle efektywnie. Ostatecznie kompania Wojtka zaopatrzyła Polaków i Brytyjczyków w ponad 17 tysięcy ton amunicji, nie licząc żywności czy paliwa. Statystyka z książki Eileen Orr. Rozpoczął się czwarty atak na Monte Cassino, wraz z najważniejszą częścią tego przedsięwzięcia – armią Andersa. Nie będziemy szczegółowo opisywać tej bitwy, bo za bardzo odbiegniemy od postaci Wojtka, jednak było to coś spektakularnego. 18 maja 1944 roku na Monte Cassino, przy ruinach klasztoru, pojawiła się polska flaga. Rozbrzmiał też hejnał mariacki. Zaśpiewano również pieśń o tytule Czerwone maki nad Monte Cassino autorstwa Feliksa Konarskiego, pisarza, i Alfreda Schütza, kompozytora, która powstała na szybko, w nocy z 17 na 18 maja. Niedługo później, tego samego dnia, wybrzmiała ze szczytu wzgórza, podkreślając wydarzenia ostatnich dni w sercu wojny. Nie oznaczało to jednak końca wojny dla II Korpusu Polski. Jeszcze w kwietniu 1945 roku udało im się zdobyć Bolonię. Na tym skończyli swoją kampanię wojenną. Czy Wojtek przez to, co widział na własne oczy, się zmienił? Nie, nadal był psotnym, lubiącym się pluskać i pić alkohol misiem. Z polskimi żołnierzami spędził jakiś czas nad Adriatykiem, kąpiąc się w nim regularnie. Uwielbiał wodę, dlatego jakby nigdy nic uczęszczał na plaże, na które uczęszczali też zwykli cywile. Można się domyślać, że jak Wojtek pojawiał się na plaży, to nagle ona praktycznie opustoszała. Nie wszystkim uśmiechało się wracać po wojnie do Polski, w której karty rozdawali Sowieci. Nie zapominajmy, że wielu żołnierzy armii Andersa było źle traktowanych w radzieckich łagrach. Po tym wszystkim trudno im było wrócić do Polski, bowiem groziło im to samo. Trudno im było wrócić do kraju, o który przecież w ostatnich dniach walczyli. Relacje z Rosjanami wciąż były napięte i niepewne. Brytyjczycy też dawali dowody braku doceniania wkładu Andersa w wynik kampanii włoskiej. Po opadnięciu kurzu, Andersowcy nie mogli liczyć na proporcjonalne do włożonego trudu dobro i wdzięczność. We wrześniu 1946 roku 22. Kompania Zaopatrzeniowa przeniosła się do obozu przejściowego w Szkocji. W Glasgow mogli liczyć na defiladę z ich udziałem, ale jedynie w Glasgow, gdzie indziej nie zostali zaproszeni. W kraju tym warunki zdecydowanie odbiegały od tych we Włoszech. No i oczywiście klimat sprzyjał im o wiele bardziej niż ten szkocki. Szybko morale żołnierzy zaczęły spadać. Na przełomie 1946 i 1947 roku mocna zima dała w kozi żołnierzom. Po zamieszkaniu w obozie Winfield żyli w słabo wykonanych barakach, w których co chwilę kapała na nich woda i w których nie było szczelności. Wojtek wśród okolicznych Szkotów wzbudził oczywiście niemałą sensację. Na początku co chwilę grupy niedowiarków podchodziły pod obóz lub jego okolice, by spotkać Wojtka i móc go pogłaskać, zobaczyć. Ten był dla nich bardzo łagodny i przyjacielski. Raz tylko gwałtownie złapał jednego chłopca i na niego ryknął, bo ten zamiast smakołyku wręczył mu kamień zawinięty w papierek po cukierku. Po wszystkim to chłopcu dostało się najbardziej i nic dziwnego, to był jego pomysł. Z Wojtkiem nie żartowało się o jedzeniu. Jak już mu się coś podawało, to trzeba było liczyć się z tym, że się wścieknie, jak nagle mu się to odbierze lub się go oszuka. Wojtek uwielbiał jeść i było to dla niego najlepsze zajęcie w obozie Winfield. I przy okazji problem dla zaopatrujących obóz w jedzenie. Z ciekawszych sytuacji z tego okresu mogę przytoczyć wam fragment książki Eileen Orr. Po przeciwległej stronie drogi, przy której położony był obóz, a ściślej mówiąc poza jego obszarem, znajdował się staw, w którym niedźwiedź zwykł bawić się oponą samochodową, nurkować i taplać się w wodzie. Miś, zmęczony uprawianiem sportów wodnych, wyszedł z wody i sadząc z susami niespodziewanie znalazł się na jezdni tuż przed nadjeżdżającą ciężarówką. Zaskoczony kierowca skręcił gwałtownie, wjeżdżając samochodem do stawu. Ciężarówka tkwiąca nosem w wodzie nie była jednak największym zmartwieniem kierowcy, który po chwili ujrzał zbliżającego się doń olbrzymiego niedźwiedzia, pałającego chęcią zaspokojenia swej nieprzepartej ciekawości. Kierowca, wstrząśnięty tym widokiem, podjął decyzję o natychmiastowej ucieczce. Wojtek, widząc umykającego przed nim człowieka, natychmiast postanowił podążyć za nim. Przerażony uciekinier, którym, jak się później okazało, był zwolniony z niewoli niemiecki jeniec wojenny, dostrzegłszy w pobliżu drzewo, zaczął się na nie wspinać, mając płonną nadzieję, że w ten sposób uda mu się uniknąć niechcianego zainteresowania, jakim obdarzył go niedźwiedź. Wojtek oczywiście podążył za umykającym przed nim na drzewo człowiekiem. Dla niego była to świetna zabawa, ponieważ nigdy wcześniej nie udało mu się zapędzić człowieka na drzewo. Człowiek i niedźwiedź wspinali się coraz wyżej, przy czym Wojtek prychał z coraz większym ukontentowaniem. Z wyczuciem czasu godnym komedii Charlie'ego Chaplina na miejscu zdarzenia pojawiła się delegacja Towarzystwa Szkocko-Polskiego, której przewodził mężczyzna ubrany w tradycyjny szkocki kilt i dzierżący w ręku butelkę piwa. Ujrzawszy niecodzienne widowisko, cała grupa zamarła w miejscu. Szczęśliwym zrządzeniem losu, wśród osób należących do delegacji znajdował się Piotr Prendys, który natychmiast polecił niedźwiedziowi, aby ten zszedł z drzewa. Wojtek, rzuciwszy ostatnie tęskne spojrzenie na swego towarzysza zabawy, z niechęcią uczynił, co mu kazano. Koniec długiego cytatu. Często zdarzało się też, że Wojtek wraz z kompanią chodził na wiejskie zabawy, po tańcówki. Nie muszę chyba mówić, że lokalne dziewczyny były pod wrażeniem Polaków, którzy do baru czy klubu wchodzili z niedźwiedziem, przez co nie wszyscy Szkoci czy Anglicy lubili polską kompanię, która metodą na misia poznawała sporo ich kobiet. Trochę chyba było w tym zazdrości, że nie mają swojego, własnego niedźwiedzia, który jakby nigdy nic starał się wmieszać w tłum na tanecznym parkiecie. Często Wojtek po prostu sobie na nim siadał, słuchał muzyki, która po prostu miała mu sprawiać radość i kolebał się w jej rytm. W pewnym momencie relacje między Polakami w obozie a miejscową szkocką ludnością zaczęły się psuć, między innymi przez to, o czym teraz mówiliśmy. Miejscowi zaczęli mówić, by ci wracali do swojego kraju, nie dając im jednocześnie żadnej możliwości zatrudnienia. Polakom pozostało siedzieć w obozie i jedynie handlować tym, co im zbywało. Na przykład żywnością czy mydłem. Jednak ich życie mocno odbiegało od takiego, jakie by chcieli. Przede wszystkim pragnęli być w swoim kraju, tyle że wolnym, na co opierając się na relacjach ich rodaków z kraju, nie mogli liczyć. Stopniowo demobilizowano polskich żołnierzy w obozie. Z tygodnia na tydzień z obozu wyjeżdżało coraz więcej kompanów Wojtka, co go dziwiło. Jego kolegów było coraz mniej. Przechodzili oni po prostu do cywila. Szeregowy Wojtek również miał zostać zdemobilizowany. Jednak ten nie mógł po prostu przeprowadzić się do Kanady, USA, Anglii, czy tym bardziej do Polski, gdzie komuniści pewnie zrobiliby mu krzywdę lub chcieliby, kolokwialnie mówiąc, wybijać się na jego fejmie, na tym, co on dokonał. No, chyba to rozumiemy. Prendys, jego opiekun oraz inni towarzysze uznali, że najlepiej będzie oddać go do zoo w Edynburgu. Nie zapominajmy, ci ludzie też mieli swoje rodziny, swoje życia, do których chcieli wrócić. Musieli rozstać się zarówno ze swoimi towarzyszami broni, jak i z Wojtkiem, który nie był typowym zwierzątkiem domowym. Pożegnanie z Wojtkiem było niezwykle smutne. Jego opiekun, wspomniany nie raz w tym odcinku, pożegnał się z nim, nie chcąc go już więcej widzieć w przyszłości. Dlaczego? Wówczas musiałby przeżywać rozłąkę jeszcze raz. 22. Kompania Zaopatrzeniowa postarała się o świetne warunki w zoo i dobrą opiekę. Miał tam mieć naprawdę dobrze. Prendys ze łzami w oczach uściskał go i pożegnał już na zawsze. Wojtek przez jakiś czas czekał za swoim opiekunem, doglądał go. Dochodziło już wcześniej do tego, że nie widział go kilku dni. Po ponownym spotkaniu Wojtek tak ściskał Piotra, że o mało ten nie musiał udać się do szpitala. To była czysta miłość i lojalność. Miś po raz kolejny oczekiwał powrotu. Lecz w zoo w Edynburgu już się go nie doczekał. Brandys przeniósł się do Londynu, pracując jako robotnik budowlany. Ale inni Polacy raz na jakiś czas odwiedzali misia w zoo. Zauważali, że jego lśniące niegdyś futro powoli się zmienia, że traci swój blask, jakby z tęsknoty. Wojtek stopniowo wygasał. Dano mu towarzystwo dwóch innych niedźwiedzi, by poprawić mu nieco humor, ale nasz bohater wolał towarzystwo ludzi, konkretnie 22. Kompanii Zaopatrzeniowej. Miś, który zwiedził i przeżył tak wiele, był już tylko uzależniony od zoo. Pod koniec życia praktycznie nie opuszczał już swojej jaskini. Nie miał chęci, był zrezygnowany. Już go tak dużo rzeczy nie cieszyło. Spędził w zoo 16 lat. Odszedł w wieku 22 lat. Owszem, brzmi to trochę smutno, ale nie było chyba innego sposobu. Wojtek w edynburskim zoo miał naprawdę dobrze. Był tam bezsprzecznie gwiazdą. Uważano go za bohatera narodowego, bo takim był. Dziękuję, że byliście ze mną w kolejnym odcinku. Ten odcinek był wyjątkiem. Nie będziemy już nigdy mówić o zwierzętach. Jednocześnie wiedziałem, że Wojtku musiałem kiedyś powiedzieć więcej i właśnie to uczyniłem. Miłego dnia.